Anoreksja, o której chcieliśmy najpierw powiedzieć, czyli anoreksja nerwoza, a więc zaprzestanie jedzenia, życie na jednym listku sałaty dziennie, na szklance wody. Jak do tego doszło? Tak siedząc i myśląc na logikę, że mogłabym wyżyć w ciągu tygodnia, jedząc na przykład jedno jabłko podzielone na 7 dni, bo takie pacjentki też bywają. To jest takie coś mocno niewyobrażalne, takie irracjonalne. Dokładnie. Jak sobie siedzisz i myślisz sobie, że dzisiaj rano wstałaś, zjadłaś śniadanie, teraz jest już wieczór, więc już twój tryb życia tak powoduje, że ty już będziesz wkrótce szła spać, już ten organizm będzie odpoczywał. I normalnie jak koło życia, tak nasz cykl biologiczny będzie sobie rano głodny, tak? Tak tutaj osoba, która wpada w sidło anoreksji, to jest osoba, która zaczyna mocno tracić na wadze, bardzo mocno obcinać kalorykę, a więc tutaj
liczy,
znowu taki...
Liczy, prawda?
Dokładnie. Liczy, obcina to, co widzi. Najpierw ją cieszy, czyli te spadające kilogramy, czy zmniejszające się centymetry. Natomiast tutaj, proszę Państwa, granica jest tak cienka, jak taki lód nieznany nam, gdybyśmy wyszli na łyżwy, tak? My tutaj absolutnie nie wiemy, gdzie i co dzieje się pod tym lodem i kiedy będzie taki moment, że się nie zatrzymasz, po prostu. I tu osoby, które popadają w zaburzenia odżywiania, to właśnie osoby, które gdzieś na tym lodzie nie dały sobie rady i jednak wpadają w coś, co same wydaje im się, że jest dla nich czymś dobrym. Że to jest wreszcie coś, co mi się na przykład udało. Bo w czynnikach ryzyka i w czynnikach, które powodują, że gdzieś ten problem z zaburzeniami odżywiania może dotknąć osoby, upatrujemy przede wszystkim z relacji rodzinnych. Przede wszystkim tego właśnie, czy jestem widziany. Czy mnie rodzice widzą, czy ja...
No właśnie, i tu się zatrzymajmy, bo to jest najistotniejsze, dlatego że, żeby nie popaść z kolei w taką... Państwo nas słuchają uważnie, to nie jest tak, że każdy musi spróbować i każda dziewczyna, która no, chciałaby zaryzykować, prawda, taką czy inną dietę, potraktować to w sposób taki eksperymentalny, wakacyjny. I wszystko dobrze, jeśli wszystko jest naprawdę wokół niej w porządku i pod kontrolą. Czyli jeżeli ten kontakt, ta komunikacja z tą matką, ojcem, wtedy ten rodzic ma szansę mieć także jakiś kontakt i wpływ. W momencie, kiedy to dziecko jest, to dziecko, no bo to jeszcze dziecko z tego, co mówisz, to są małe dzieci. Pojawiają się inne czynniki i brak tej komunikacji.
No popycha po prostu, nie?
Chęci zaistnienia i udowodnienia, tak, że ja na coś mam wpływ, swój własny wpływ, to popycha.
Dokładnie. I tutaj człowiek, też jeśli chodzi o te diety, o to, co powiedziałaś, jeśli my zaczynamy mówić o jedzeniu, to chciałam zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te relacje rodzinne, że właśnie jedzenie zazwyczaj w tych rodzinach, gdzie to się pojawia, też pewną funkcję może spełniać. Albo jest to nastawienie jednego z rodziców. Miałam taką pacjentkę, której matka miała przesadne diety i cały czas krytykowała, gdy dziewczynka weszła w wiek dojrzewania, a więc siłą rzeczy zaczęła jej rosnąć pupa, piersi, po prostu zaczęły się robić te kształty kobiece, zaczęła mieć okres i tak dalej.
Przekształca się.
Dokładnie. To mama była tutaj krytycznym takim ogniwem, które cały czas komentowało te zmiany. Stawiając dziewczynkę oczywiście w świetle negatywnym. Mamy, czy babcie, czy jedzenie, bo też jesteśmy dziećmi, jeszcze taki koniec PRL-u, komuna, co, gdy nie było jedzenia, gdy później było jedzenie. Dokładnie. I my jesteśmy jeszcze na tym pograniczu, że te babcie, dziadkowie, ci starsi ludzie, oni wcześniej nie mieli takich możliwości jedzeniowych, tak? Nie mieli możliwości nabywania jedzenia, robienia tego jedzenia, szykowania tego jedzenia i później, gdy nagle mogli sobie na to pozwolić, to też spójrzcie Państwo, jeśli macie gdzieś te wokół siebie osoby starsze, często irracjonalne dla nas na przykład zapychanie lodówki, my rozmawiamy...
Magazynowanie, co to, zapasy.
Tak, dokładnie, pełne zamrażarki, pełne lodówki. Ja mówię raczej o takim jedzeniu w ogóle, jedzeniu jakie jest gdzieś ta babcia napycha to dziecko i później trafiają do mnie pacjentki, czy chłopcy, czy dziewczynki z otyłością i mówią, że po prostu ktoś z członków rodziny tak pokazywał miłość, bo często jedzenie było też tym w cudzysłowie.
Przejawem troski.
Dokładnie, to przejaw troski, miłości, takiego wynagrodzenia, takiej zaopiekowania. Bo też zobaczcie państwo, że my jesteśmy takimi świadkami też takiego przełomu, jeśli chodzi o psychoterapię, jeśli chodzi o rozmowy między sobą, że jednak to teraz jest taki czas, gdzie mówi się o tym otwarcie, gdzie to przestaje być tematem tabu, gdzie my tu spotykamy się na antenie i twoi goście, czy ja, mówimy o tym, że to jest normalne, że my możemy iść do kogoś i porozmawiać. Natomiast kiedyś wcześniej mówienie o uczuciach w domach to też był totalnie temat taki
temat
za zasłoną.
Tabu we własnym w domu.
Dokładnie. Mm-hmm. O tym się nie rozmawiało, co to jest okres, co to jest dojrzewanie, jak to działa. I gdzieś jeszcze rodzice tych moich nastolatków często nie potrafili z nimi o tym rozmawiać. I jednym z czynników, gdzie powstają zaburzenia odżywiania, to może być też właśnie chęć zatrzymania się w tym okresie dziecięcym. Niechęć do tej przemiany, do tego, co powiedziałeś, tej metamorfozy.
Lęk.
Dokładnie. Mhm. Do tego wchodzenia, że będę dorosły, że dorosłość to się równa, na przykład patrząc przez doświadczenia rodzinne, dorosłość to coś złego, to jest stresujące, na przykład to będzie praca, to będzie jakiś, nie wiem, pogoń za pieniądzem. No różne rzeczy, tak? Dzieci mają różne doświadczenia i obserwacje. I tu, gdy właśnie jest brak tej rozmowy, to jest takie miejsce później do tego, żeby te różnego rodzaju zaburzenia się tworzyły, bo zaburzenia odżywiania bardzo często idą w parze właśnie z alkoholizmem, z sięganiem po alkohol, z na przykład kaleczeniem swojego ciała, a więc autoagresją, samokaleczaniem, bo 3/4 moich pacjentek kaleczy się, proszę państwa, i tu chciałabym podkreślić, że kaleczy się nie na rękach, tak żeby to było widać, ale właśnie na brzuchu, w okolicach żeber, czy też w górnych częściach ud, więc to obnażenie, czyli to, że jest ciepło, że my widzimy na przykład, że moja córka, syn nie zdejmuje chociażby bluzki, nosi długie spodnie, a wcześniej było inaczej, czy nie chce się rozebrać. Czy to jest strój jednoczęściowy i mamy możliwość jakoś sprawdzić, jeśli widzimy, że gdzieś dziecko nie radzi sobie z emocjami, bo zaburzenia odżywiania to się równa zaburzenia emocji, a więc takie stany na przykład dużej euforii i bardzo szybkiego popadania w rozpacz, jakiś
tak
smutek.
Dół.
Dokładnie. Leżenie w łóżku albo bardzo duża aktywność. To tutaj państwo macie większą możliwość też poobserwowania, czy tak nie jest, bo my nie mówimy tu, że wszystkich, tak? To będzie dotyczyło. Ponieważ okres dojrzewania to też jest okres tego, że jednak hormony skaczą i tak. Czasem może być taki dzień.
Ma
i to jest
prawo
jak dokładnie.
Do takich zachowań, ale...
Ponieważ każdy dorosły też ma prawo do tego, nie? I pewnie tak. Państwo nieraz tak się czuliście.
Wybuchną.
Dokładnie. Ale tutaj... Jak już my skupiamy się na tym temacie, to taki kolejny z takich czynników i też coś, co może zwrócić państwa uwagę. Troszeczkę inne ubieranie. Często rodzice, gdy przywożą dzieci do ośrodków, gdzie właśnie zajmujemy się zaburzeniami odżywiania. W Polsce takich ośrodków jest kilka, jeśli chodzi o leczenie anoreksji, bulimii, czy zaburzeń kompulsywnego objadania. Kilka takich rekomendowanych, czy to jest Kraków, czy to jest Warszawa. Tu w Lublinie, w klinice Nerwic też mamy przy ulicy Guskiej takie możliwości, żeby gdzieś pomóc takiemu
szczęśliwie
pacjentowi.
Szczęśliwie w Lublinie, tak.
Dokładnie.
To podkreślmy to. Że...
Natomiast to są duże kolejki oczekiwania. To nie jest tak, że można od tak wstać rano, wejść i już zająć się tym, ponieważ to jest też taki czas czekania. Często te dzieci najpierw trzeba dożywić właśnie jakoś poza jelitowo, żeby one otrzymały jakieś substancje odżywcze i to jest też duży proces, który nie może obejść się bez psychiatry, ponieważ jeśli chodzi o te czynniki powstawania, powiedziałam tutaj o emocjach, a więc o tym, jak człowiek się czuje, jak to dziecko, jak ten dorosły, który wpadnie w te zaburzenia dożywiania, funkcjonuje, to tutaj najbardziej cierpią na tym emocje, ponieważ jedzenie tu tą funkcję emocjonalną będzie cały czas spełniało, albo to, że będę siebie karała tym, że nie będę jadła, albo będę się najadała, później przeczyszczała, bądź wymiotowała, żeby usunąć to jedzenie z organizmu. I tu uzależnienie od tych nawyków będzie też powodowało, że trudno by było wyjść tego samemu. Często bez farmakologii jest to niemożliwe, a więc lekarz-psychiatra to jest ktoś, kto będzie łącznie z terapeutą tak jakby współtworzył ten proces zdrowienia.
Bo sam proces zdrowienia, terapii długi, jak powiedziałeś, tak, bardzo długi, często nieprzewidywalnie. Czasem jest to dolegliwość, gdzie pod tą opieką należy być przez całe życie.
Dokładnie.
To jest i terapia, psychoterapia i także przede wszystkim nadzór lekarza psychiatry, czyli farmakologia.
I tutaj farmakologia, nie żadne magiczne ziółka, nie żadne dziwne rzeczy, tylko naprawdę tutaj lekarz psychiatra. Ponieważ ja rozumiem też przeświadczenie, że często tacy lekarze gdzieś, którzy na medycynie naturalnej się skupiają, że tutaj będą się sprawdzać być może. Natomiast jako psychoterapeuta muszę powiedzieć, że lekarz psychiatra jest taką formą, bez której tutaj się nie obędzie. I ja pacjenta po prostu nie prowadziłabym bez takiego wsparcia lekarza psychiatry.
To
ponieważ
jest podstawa. To
dokładnie.
Jest warunek.
Ponieważ pojawiająca się przy zaburzeniach odżywiania depresja, w 95% przypadkach zawsze jest tutaj depresja i jest ten problem z emocjami.
A to jest choroba, którą trzeba leczyć.
Dokładnie. I to jest choroba, która prowadzi do samobójstw. Często właśnie, właśnie w tym okresie adolescencji my mamy próby samobójcze, my mamy eksperymentowanie z lekami, żeby chwilkę w tym cierpieniu sobie ulżyć, ponieważ ogromne cierpienie przy okazji zaburzenia odżywiania się pojawia tutaj, jeśli chodzi o psychikę. Cierpienie samotności, cierpienie odrzucenia. Cierpienie spowodowane przez brak relacji i ten lockdown, o którym na samym początku powiedziałaś, spotęgował też to, że osoby, które w jakiś sposób jeszcze jakoś funkcjonowały, tak, w grupie rówieśniczej na przykład, zostały nagle tego pozbawione zupełnie i zostały na przykład zamknięte w domu ze swoimi oprawcami, z osobami, które też na przykład rodzicami uzależnionymi od alkoholu bądź od jakichś innych substancji.
Bardziej, że przemoc w tym czasie także i sygnały w tym kierunku.
Tak, przemoc
zostają,
różnego,
o czym mówiliśmy na naszej antenie.
Dokładnie, przemoc różnego rodzaju, tak? Czy przemoc seksualna. Często w zaburzenia odżywiania wpadają osoby, jeśli chodzi o czynniki, które są ofiarami przemocy seksualnej różnego rodzaju. I jak wiemy, przemoc seksualna dotyczy zazwyczaj dzieci i młodzieży, tak? Ponieważ dorosły tutaj może w większym stopniu reagować, no to, a dziecko, młodzież są to osoby bezbronne często, które no, do jakiegoś momentu nie mają takich możliwości. I lockdown znowu tu zrobił nam dużo pracy. Mówi się, że dla psychoterapeutów to, co się wydarzyło, to jest na 5 lat, żeby poskładać
minimum
to wszystko, co się wydarzyło przez 1,5 roku.